dzisiaj mamy Światowy Dzień Drzewa i już apelowaliśmy do Państwa o to, by po drodze wstąpić na przykład do parku, przytulić się do drzewa. Nie przejmować się opiniami, komentarzami osób obserwujących nas. No i proszę, znaleźliśmy w osobie Roberta Rienta no, na takiego dobrego ducha, który popiela nas również w takich działaniach.
I bez skrępowania przytuli dzisiaj.
Przytulam drzewa, kłaniałem się dzisiaj obok waszego radia. Jest stary, piękny dom w parku Wilsona. Ogromny, potężny, gruby. I widać, że to jest po prostu istota, która żyje. Bo tak ma moje oko z 300 lat przynajmniej tutaj, może 200, a może więcej. Więc ukłon dostała, nie przytulałem, ale dotknąłem z pokorą. Bo myślę też tak od razu rzucać się na drzewo bez sprawdzenia, czy można, czy ten duch drzewa chce. To ja tak ostrożnie, ale z wielkim szacunkiem. Drzewa są ważne, tak. Przytulajmy.
No tak się przedstawił nasz gość, Robert Rient, dziennikarz, pisarz, autor no, przeciekawej książki Przebłysk dookoła świata, dookoła siebie. Piszesz do Przekroju, piszesz też dla Zwierciadła. W ubiegłym roku opublikowana książka Duchy Jeremiego została nominowana do literackiej nagrody Nike. No i masz serce też tutaj w Poznaniu.
Mam serce. 10 lat życia tu w Poznaniu, studia w Poznaniu, związki w Poznaniu, dużo dobrych
ludzi. Praca w radiu też w Poznaniu.
Pierwszy kredyt.
Pierwszy kredyt w Poznaniu, więc Poznań, tak, dużo kotwic wciąż tutaj leży i chętnie tu wracam.
A teraz popełniłeś książkę, którą niektórzy mogą nazwać książką podróżniczą, chociaż można zakwalifikować się w bardzo różnych kategoriach. Jak czytamy na odwrocie tej książki, Mela Koteluk powiedział, że ta opowieść odświeża perspektywę i odsłania to, co umyka rozpędzonej codzienności. Jak na cytat na temat książki podróżniczej, to ciekawe zdanie.
Tak, bo myślę, że mi bardzo dużo umykało i pewnie wciąż umyka w tej codzienności. Kiedy umysł się odzywa i kiedy są sprawy ważne, albo pozornie ważne do zrobienia, to łatwo przeoczyć coś, co jest właśnie obok nas. I to jest natura dla mnie. To jest kontakt ze spokojem, z samym sobą, ale też no, z Indianie, jak byłem w lesie amazońskim, w Peru mówią Pachamama, nazywając Pachamama Matkę Ziemię, czyli Gaju, o której my mówimy, jakby z ogromnym szacunkiem. Cała ta podróż dookoła świata, w pewnym sensie też metaforycznie była trochę podróżą dookoła siebie, żeby zmierzyć się z tym, co we mnie koślawe, nie takie, jeszcze chropowate i co można uleczyć niekonwencjonalnie.
No ale tak naprawdę to umówmy się, to nie jest taka typowa książka podróżnicza. To nie jest, tak, przewodnik po tych wszystkich krajach, które odwiedziłeś. No a podróż rzeczywiście życia, bo się zaczęło od kolei transsyberyjskiej. Mhm. Później była Tajlandia, Malezja, Nowa Zelandia, Peru i Wyspa Wielkanocna.
Tak. Jeszcze kilka mniejszych wysp po drodze, więc no to było, odkładałem sporo na tę podróż i też wyprowadzka z Warszawy wtedy była wyprowadzką donikąd, to znaczy nie znalazłem kolejnego adresu, rzeczy gdzieś pozwoziłem po dobrych duszach i stwierdziłem, że zobaczę, kiedy wrócę, gdzie wrócę i faktycznie już do miasta nie wróciłem, tylko na wieś nieznaną wcześniej, więc to było też takie, o Nowej Zelandii marzyłem od zawsze, bo jesteśmy bombardowani, myślę, że to jest tak piękne miejsce, że tak natura jest żywa i po prostu chciałem to sprawdzić. A zazwyczaj gdy słyszy się takie super opinie o określonych miejscach, są przesadzone i z Nową Zelandią wcale tak nie było. Tam też są kauri, jeśli mówimy o drzewach, które mają ponad 2000 lat. Tanemahuta to jeden z najstarszych, nazywany jest ojcem lasu. Wejście do parku w Nowej Zelandii to jest przejście przez taką wycieraczkę. Każdy musi wytrzeć buty, żeby nie wnieść tam soli czy nasion. Więc z ogromnym szacunkiem. I w Nowej Zelandii jakoś byłem tak głodny, że każdej nocy spałem w innym miejscu i starałem się zobaczyć jak najwięcej. Bardzo poruszające.
Ale ta książka jest też bardzo filozoficzna i skłania do refleksji. Ja może tutaj zacytuję autora. Od podróży z plecakiem znacznie bardziej heroiczne i wymagające uważania na siebie wydaje mi się słuchanie wiadomości, chodzenia do pracy, która zabiera 8, a z dojazdami 10 godzin, płacenie rachunków, życie historią ludzi z telewizora, których nigdy nie spotkałem, ale film, których gotów jestem znienawidzić innych ludzi, którzy wybrali historię innych ludzi z telewizora. I tutaj zrobię taką długą przerwę. Umrę. Ta myśl jest tak prosta, tak oczywista, że umysł uwielbiał nad nią przeskakiwać i biec dalej do tak zwanych naprawdę ważnych spraw. Umrę. A skoro tak, może czas się zrelaksować i dlatego postanowiłem znaleźć raj.
Tak. No i chyba się udało ten raj znaleźć. Nie chcę zdradzać szczegółów, bo są w książce i też zdjęcia trochę po to, żeby pokazać, ale myślę, że my żyjemy często zagarniani przez siły, na które nie mamy wpływu i ulegamy jakiejś grze, manipulacji, wybierając strony, a gdzieś pod spodem jesteśmy wszyscy ludźmi i to może brzmieć banalnie i strasznie prosto, ale w moim poczuciu należy się po prostu nam wszystkim szacunek. Jeśli to jest punkt wyjścia do jakiegokolwiek spotkania, to to spotkanie wtedy jest możliwe. Jeśli ja zaczynam jakiekolwiek spotkanie, wiedząc już, z kim rozmawiam, jaki ten ktoś jest, ponieważ ten ktoś wierzy w innego Boga niż ja, albo wyznaje inną prawdę, albo, no właśnie, lubi innych ludzi z telewizora, to dla mnie gdzieś to jest po pierwsze niezwykłe uproszczenie naszych relacji, ale też robienie krzywdy, niekoniecznie drugiej osobie, ale również sobie. I trochę żyjemy w czasach, gdzie na całym świecie różne siły żywią się podziałami, a mnie najbardziej interesuje ten moment, w którym możemy się spotkać, czyli połączenie, jedność.
Powiedz nam, czy podróże pozwalają odnaleźć siebie, sens życia, czy jednak wprowadzają umysł na ścieżki, które jakby oddalają nas jeszcze bardziej od istoty prawdy?
Och, to trudne i ciężkie i wielkie pytanie, bo myślę, że trzeba by zdefiniować prawdę i czym jest ta prawda i gdzie ona jest. No ale... i jeśli ją już nazwiemy, to mam wrażenie, że w momencie nazwania i zdefiniowania prawdy ona momentalnie wymyka się z rąk i wtedy przestaje już być prawdą.
I czy zbliżałeś się do niej często w trakcie swoich podróży?
Wydaje mi się, że się zbliżałem, ale też moje ego wtedy było właśnie rozbuchane i stwierdziło, że oto nazwie tę prawdę, zdefiniuję ją i opowie o niej świecie i okazało się, że to wcale nie jest prawda, że po raz kolejny błądzę, więc wiem, że każdy z nas ma taki wewnętrzny radar, taką sondę i doskonale czuje i wie, kiedy jest blisko prawdy. Kiedy jest blisko prawdy w relacji ze swoim dzieckiem, ze swoją mamą, w relacji z naturą, z innymi ludźmi. Moim zdaniem nie ma jednej prawdy. Nie ma tej prawdy objawionej. Nie ma prawdy, którą można wygłosić innym. Ale mimo wszystko jest jakaś prawda i to jest prawda tego, czy ja żyję w taki rytm, w taki sposób, który jest spójny też z tym, co mnie otacza. No właśnie wracam do tej natury, która wydaje mi się bardzo ważna. Też w związku z czasem, w którym my żyjemy. Jest października, można chodzić z krótkim rękawem po mieście. I to z jednej strony jest cudowne, a z drugiej strony świadczy o tym, że szóste wymieranie i antropocen, w którym żyjemy, trwa, że te zmiany klimatyczne rozpędzają się coraz bardziej i niektórzy mówią, że za 25 lat nie będzie już rafy koralowej, więc to jest dosyć niepokojące. Jeśli tę perspektywę zostawimy, trochę przestaniemy się skupiać na sobie, na naszym małym ego zranionym lub poszukującym, to zobaczymy trochę większą rzecz. Ewa Kastory, która założyła szkołę negocjacji, mówiła mi o takiej metaforze, że jeśli w życiu jest ciemno i czarno i pusto i nie wiadomo co zrobić i cierpienie czy smutek, to trzeba zrobić krok wstecz i może się okazać, że patrzymy na dziuplę, że to jest dziupla w drzewie. Jak zrobimy jeszcze jeden krok wstecz, to zobaczymy drzewo, a jak zrobimy jeszcze 5 kroków, to zobaczymy las. Jeszcze trochę kroków i zobaczymy polanę i jakby robienie tych kroków wstecz od tego, co jest ciemne, trudne, tam, gdzie nie ma światła, myślę, że pomaga też zmienić perspektywę.
Czyli oddalanie jest tak naprawdę zbliżanie się.
Może tak być. Więc odpowiadając na twoje pytanie, podróż, myślę, to wcale nie jest przepis, że podróż może cokolwiek dobrego dać lub nie dać, tak? Myślę też zależne, jak podróżujemy, jak patrzymy na ludzi innych, których spotykamy, czy faktycznie jesteśmy zaciekawieni, możemy w milczeniu usiąść i posłuchać, obserwować, nie wiedząc kogo i dlaczego i jak obserwujemy, czy jedziemy tam, żeby zdobyć trochę egzotycznych zdjęć, smaków i później pokazać to na Instagramie czy Facebooku, czy po prostu jesteśmy ciekawi nieznanego.
No ale ciekawość to jest ten pierwszy punkt, który nas pcha do przodu. I myślę, że każdy z nas nosi w sobie bardzo trudne pytania, szukając odpowiedzi na nie, ale też myślę, że nie każdego z nas stać na to, żeby wyjść z tej swojej tak zwanej strefy komfortu.
Tak.
Zostawić stabilność, poczucie bezpieczeństwa i po prostu...
Przyzwyczajenie, pracę,
tak, rozpocząć coś nowego. O, ty nawet powiedziałeś, że za miesięczny czynsz w Warszawie można kupić bilet na koniec świata.
Można.
Masz takie podejście po prostu.
A poza tym, no, za miesięczny czynsz w Warszawie to można wynająć sobie 2-miesięczne życie w naprawdę niezwykłych warunkach. Tak, mieszkałem na wyspie, tam było 900 zł, tak, dla tarasy, 7 minut do morza, w tym były śniadania wliczone, więc no, to żyjemy w określonym miejscu, ponieważ trochę jesteśmy do niego przywiązani. Ale to, o czym mówisz, o tym, myślę, nie wiem, trochę odwadze, czy zmianie perspektywy, ten fragment, który o śmierci zacytowałaś, to myślę sobie, że to jest jakiś kierunek, śmierć, w sensie kontemplowanie tego, czy zastanawianie się, czy poważne przyjrzenie się. No my żyjemy bardzo sterylnie i martwe ciało upychamy, szybko gdzieś zamykamy, zakopujemy. Inne kultury szamańskie, rdzenne czy plemienne trochę inaczej do tego podchodzą i rozumiejąc, że śmierć jest częścią życia i to nie chodzi o to, żeby się straszyć tą śmiercią, czy żeby pogrążać się w smutek, ale sam fakt, że śmierć nadejdzie, niesie ukojenie, ponieważ no naprawdę umrzemy. Można się zrelaksować.
Ale będziemy mówić jeszcze o podróży i o książce.
I o czymś bardziej pozytywnym, ale to może już za chwilę. Zróbmy sobie krótką przerwę na odpowiednią muzykę. Tu
Radio Poznań. 26 marzenie i Skaldowie. No to o marzeniach w takim razie porozmawiamy. Robert Rient, autor książki Przebłysk, dookoła świata, dookoła siebie. Dzisiaj jest gościem Małej Czarnej.
Miło, że przypodróżowałeś do nas, o, może w ten sposób powiem.
Bardzo miło, dziękuję za zaproszenie.
To może sięgnijmy w takim razie po historię związaną z koleją transsyberyjską. Mhm.
Trochę czasu tam spędziłeś.
Tak, ja mam wrażenie, że kilka lat, chociaż oczywiście to były doby, a nie kilka lat. Ja też byłem naładowany opowieściami literatów, głównie o tym, jak to jest mistyczne i duchowe i ciekawe przeżycie. A kolej transsyberyjska okazała się po prostu jednym z najtrudniejszych doświadczeń. Nastąpiłem do przedziału z trzema wojskowymi.
Którym pięknie określiłeś.
Tak, oficer Żółte Wąsy. Każdy z nich dostał jakieś imię. Był oficer Żółte Wąsy, a społeczne, był słonecznikowy. Tam się oni zmieniali oczywiście. Ktoś siadał na stacji Nowy Sybirsk, ktoś wysiadał, ktoś przychodził. Oficer Żółte Wąsy był od początku i dosyć długo.
Czyli ta podróż była trochę jak ta jagodzianka. Myślałeś, że ta jagodzianka, potem okazało się, że w środku jest kapusta z grzybami.
Kapuścianka, kupiona w Moskwie jeszcze na śniadanie i naprawdę odraczana. No 24 godziny jechania z jagodzianką i marzenia o niej. I kiedy przychodzi ten poranek i zanurzam w zęby, a okazuje się, że to jest kapuścianka, to jednak jest to szok dla organizmu, a kapuścianka wcale nie była pyszna. No to jest też tak, że na wyciągnięcie ręki jest ta druga osoba. Dzień i noc. Jeśli jeszcze jest to w dodatku wojskowy, który wlewa w siebie kubkami, szklankami wódkę.
Ale byłeś twardy.
Byłem twardy, używałem podstępów, oszukiwałem, że to jestem chory.
Nie byłeś przez to za bardzo lubiany.
No nie. Ja się zachowałem, tam był też aspołeczny właśnie, który był dla mnie punktem odniesienia i wzorem, jak należy podróżować koleją transsyberyjską.
Czyli jak?
Podróżnik idealny. Znaczy on dbał zupełnie o siebie, robił to, na co ma ochotę i czego chce, nikomu nie przeszkadzał, nie wchodził w drogę. No ja go nazywam społecznym, ponieważ unikał wszelkich interakcji.
Ale później ci pomógł.
Ale później mi pomógł. Znaczy pomógł mi jeszcze inny. Pomógł mi wojskowy, to nie społeczny. A społeczny nic mi nie pomógł. Znaczy pomógł mi samą swoją obecnością. Ten, który mnie odprowadził, załatwił taksówkę. Teraz już nie pamiętam jego ksywki, ale to był inny.
To był wojskowy.
Mhm. Ja myślę, że czasami...
Ale społeczny pomógł ci właśnie w takim znaczeniu, że wiedziałeś, miałeś też punkt odniesienia.
Tak, że wiedziałem jak można, a ja czasami mam taką tendencję, żeby się przymilać, szczerzyć, uśmiechać, być otwartym.
No trochę taki byłeś dla tego oficera.
Tak. I później ktoś wchodzi na plecy. Ale to oczywiście są tak naprawdę małe mankamenty. Pretekstem tej podróży była podróż śladami dziadka, który był zesłany na Syberię. Dokładnie to było 10 lutego 40 roku, jak dziadek jako 6-latek trafił na 6 lat do Krasnojarska. I wyruszyłem dokładnie, znaczy podróż akurat pociągiem była w 76. rocznicę zesłania jego i chciałem zobaczyć miejsce, w którym był. Chciałem zobaczyć rzekę Jenisej, o której opowiadał zachwycająca. To była jedyna dobra opowieść, jeśli chodzi o Syberię. Więc dziadek był pretekstem, żeby wyruszyć w podróż. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to będzie podróż dookoła świata, ale jak tak bardzo zmarzłem na Syberii, okazało się, że z Krasnojarska do Bangkoku
niedaleko.
W 6 godzin i o 60 stopni podnieść sobie temperaturę. Więc skusiłem się.
Ta książka w ogóle jest przepięknie wydana. To już mówiliśmy, ale to podkreślmy raz jeszcze. Wydawnictwo Wielka Litera. Przebogate ilustracje i fotografie twoje właśnie, może tutaj posłużę się przykładem.
Tak, no bo pojawiali
to
się
to może
też,
opowiesz o tym przyjacielu.
Przyjaciel przed znienacka i czasami jest tak, to ja podróżowałem przez te kilka miesięcy sam, to była samotna podróż, ale czasami pojawiały się dobre istoty i pojawił się przyjaciel, który uczył mnie tego, jak właśnie rozstawać się, kiedy przychodzić, kiedy odchodzić, do czego mam prawo w relacji, uczył mnie tego, czym jest bliskość, czym jest miłość, no a co najważniejsze, ten przyjaciel to był pies. Mhm. To był pies rybaka, który ja znalazłem sobie takie miejsce na dzikiej plaży, gdzie nie było w ogóle turystów. Czasami właśnie, i to też nie każdego dnia pojawiał się rybak, a częściej pojawiał się jego pies. I ten pies tęsknił za swoim rybakiem, więc on tylko towarzyszył mi w tej podróży. Pokazywał, jak się kocha. I to było niezwykłe, kiedy można spotkać się z inną żywą istotą. Nie trzeba używać słów, ale po kilku godzinach czy dniach można coś przejąć poprzez samą czystą obserwację, która pozbawiona jest oceny. Więc to były takie prezenty od podróżowania i zatrzymania się w nieznanym. Podobnie było na Wyspie Wielkanocnej.
Mhm. Ja mam teraz pytanie na temat ludzi, bo tak jak my na przykład tu żyjemy w Wielkopolsce, mamy swoje zadania, mamy swoje dzieci, pracę, zobowiązania, spotykamy na swojej drodze dosyć ograniczoną ilość ludzi, jeszcze do tego ograniczoną tak naprawdę terytorialnie, kulturowo.
Tak.
Ty wybrałeś się na bardzo długą podróż i spotkałeś tak naprawdę, mówiąc kolokwialnie, masę ludzi. Mhm. Co myślisz o ludziach, o ludzkości? Jacy są ludzie?
Ja myślę, że wszyscy jesteśmy inni, wszyscy jesteśmy różni. Wszyscy jesteśmy niezwykle różnorodni. Pamiętam, jak wynająłem mieszkanie w Langkawi, to jest taka wyspa na północy Malezji, u muzułmańskiej rodziny. I przez o czym też piszę, i przez pierwsze dni patrzyłem na to, czym był naszpicowany też mój umysł. Czyli patrzyłem na kobiety w burkach i na mężczyzn, którzy są muzułmanami. I dopiero 3 dni mi zajęło, żeby zobaczyć, że to są kobiety i mężczyźni, to są ludzie, którzy mają swoje sprawy i problemy. Więc jakby odklejanie się od tego, gdzie wyrosłem i jak wyrosłem, ale nie po to, żeby porzucić, gdzie i jak wyrosłem, ale żeby zobaczyć, że każdy z nas niesie podobne emocje i przechodzi przez podobne wydarzenia typu zakochanie, choroba, śmierć, troska, trudna historia rodzinna, wojenna przeszłość.
Te same problemy, te same szczęścia.
Te same problemy, te same szczęścia. I to też było niezwykłe właśnie w tym Langkawi, gdzie na plaży obserwowałem kobiety w bikini, które grają w paletki i obok przechodzą te kobiety w burkach i obok jest ktoś z Azji, a tutaj ktoś z Afryki, tutaj ktoś biały i ci ludzie mijają siebie, pozdrawiają, mówią dzień dobry. Myślę, że tam, w tych miejscach, w których było więcej różnorodnych, etnicznie i kolorowych ludzi, tym ja się czułem bezpieczniej i spokojniej, ponieważ to znaczyło, że jest miejsce na więcej głosów. To tak jak myślę w dzikim parku, w którym nie jest przestrzeżona trawa i nie rośnie tylko jeden rodzaj drzew, ale jak się wejdzie do lasu amazońskiego, to tam aż uderza to bogactwo i ta kakofonia dźwięków, ale tak było właśnie w lesie amazońskim, że ta różnorodność była niezwykle bogata i myślę, my jako ludzie też jesteśmy bardzo bogaci i jeśli mamy taką przestrzeń, w której możemy otwarcie mówić o tym, że jesteśmy różni, inni i że łączą nas podobne rzeczy, ale wszyscy pochodzimy jakby z tego samego miejsca, no to robi się ciekawiej, robi się spokojniej.
Mm-hmm. I zamykając tę historię, napisałeś takie zdanie: donikąd nie doszedłem, nic nie osiągnąłem, bo wszystko, czego szukałem, było i jest tutaj cały czas. Czułem głód, bo szukałem, a nie szukałem dlatego, że czułem głód.
No to zdecydowanie
wyjechałeś w takim razie.
No właśnie, właśnie. Ta puenta mi zależało bardzo na niej. I myślę, że faktycznie tak jest, ponieważ ta książka jest też mierzeniem się z takim wymyślonymi kilkoma marzeniami. Podróż pokazała mi też, jak bardzo iluzyjne one są, jak bardzo są wymyślone, jak często nie skupiam się na tym, co jest obok mnie, na oczach, które na mnie patrzą, na głosie, który słyszę, na rzeczywistości, tylko biegnę i podążam za pieniędzmi, uznaniem, zapełnieniem pustki, za tym, żeby pozbyć się smutku, za tym, żeby, nie wiem, osiągnąć w końcu to spełnienie i w końcu ten sukces. I ta podróż też pokazała, że ta gra nie ma końca i nie ma też zwycięzców, są tylko przegrani, więc to było ukojenie. To poczucie, że naprawdę nic nie osiągnąłem i nic nie do nikogo nie doszedłem i że w pewnym sensie jestem nikim, to było ukojenie.
I wróciłeś do Polski, nie wróciłeś już do Warszawy, zmieniłeś miasto, zmieniłeś dom,
tak,
całe życie.
Tak, i ta podróż tak naprawdę dużo zmieniła.
Dużo podróż zmieniła, dużo. Wyrzuciła mnie właśnie blisko natury, jak domek na wsi, w którym już drugi rok prawie mieszkam, bo tak mija drugi rok i jest rozkosznie.
No cóż, no bardzo dziękujemy
ja
za to spotkanie.
Dziękuję za rozmowę.
Robert Rient, dziennikarz, pisarz, autor książki Przebłysk. Dookoła świata, dookoła siebie. Dzisiaj był naszym gościem.
Mamy do Państwa tę książkę. Za chwilę przedstawimy pytanie, na które trzeba będzie odpowiedzieć, żeby zdobyć jeden egzemplarz.
Dziękujemy raz jeszcze.
Dziękuję. Mała czas.